dla mnie to jest wielki powód do satysfakcji, że z wieloma bardzo osobami z akcji katolickiej połączyły nas serdeczne uczucia. Z wielką radością jestem dzisiaj z wami i chcę poprowadzić ten dzień skupienia. Modliliśmy się już nieraz jeden raz razem, stąd też w moim sercu tak to widzę, że jest to jakaś taka kontynuacja działania Bożego. Połączyła nas wszystkich akcja katolicka, połączyło nas wspólne podążanie w jedną stronę, czyli do Pana Jezusa. I chciałbym, aby ten dzień skupienia także temu posłużył, dlatego że tu chodzi o Pana Jezusa. Tu chodzi o to, aby się do Niego przybliżyć, skoro jest to dzień skupienia, czyli takie nasze małe rekolekcje. Chcemy się przybliżyć do Pana Jezusa i chcemy to zrobić nie tylko indywidualnie, ale także razem. Bo dzięki temu bardziej objawia się Kościół. Jak nie tylko indywidualnie się do Niego przybliżamy, ale robimy to razem. Myślę o tym każdego dnia. Jest taka stara tradycja chrześcijańska, sięgająca Kościoła właśnie starożytnego, że chrześcijanie mówili modlitwę Ojcze Nasz przynajmniej 3 razy dziennie. Już dzisiaj też powiedziałem Ojcze Nasz przecież. Przypuszczam, że także powiedzieliście i zobaczcie tam na samiutkim początku. Już jest w tym Ojcze Nasz. Jest powiedziane, że nie Ojcze mój, tylko Ojcze Nasz, czyli że razem. Nawet jak w ciszy mojego pokoju, czy w autobusie, czy w samochodzie, czy gdzieś na ulicy mówię Ojcze Nasz, to zawsze nie sam, tylko razem z innymi, bo do Pana Jezusa zawsze przybliżamy się razem. I dziś także razem chcemy się skupić. A chcemy być ze sobą po to, aby bardziej być z Panem Jezusem. Aby popatrzeć na Niego nie tylko własnymi oczami, ale popatrzeć na Niego, spróbować popatrzeć tak, jak widzi Go też drugi człowiek. Bo jeżeli nie popatrzymy na Pana Jezusa z pozycji tego drugiego człowieka, trzeciego człowieka, to przecież nasz ogląd, nasze przybliżenie będzie bardzo subiektywne. A przecież spojrzenie drugiego człowieka może być inne. Ono jest inne. Ono musi być inne. A to wcale nie jest łatwe. Popatrzeć na Pana Jezusa z perspektywy tego drugiego, trzeciego, czwartego i tak dalej. Mówię o tym, ponieważ myśląc o tym Ojcze Nasz, o tym wspólnym przybliżeniu, mam w pamięci wiele obrazów, które ostatnimi czasy karmią przecież nie tylko mnie, ale myślę nas wszystkich. Myślę o obrazach wojny, kiedy nam, chrześcijanom, przychodzi się odnaleźć w okolicznościach, których wolelibyśmy nie znać. Moi rodzice urodzili się już po wojnie. Wojnę znałem z opowiadań. Wolałbym jej nie znać. A przychodzi nam myśleć o wojnie bardzo intensywnie. Na uniwersytecie, w każdej grupie studentów, chyba mam młode osoby z Ukrainy, one mają realne doświadczenie wojny. Nie mogę nie patrzeć na świat ich oczami. Nie zrozumiem ich dylematów, jeśli nie popatrzę na świat także z ich punktu widzenia. Do tego nas uzdalnia nie tylko nasza chrześcijańska otwartość, nie tylko to, że jesteśmy katolikami, ale także uznania nas do tego człowieczeństwo, wiedząc, że no przecież poza społeczeństwem, poza relacjami, poza bliskością, poza miłością, no jak ma się rozwijać nasze życie? Żeby zaistniała miłość, musi być jakaś bliskość, jakaś relacyjność. Stąd też chciałbym Was zaprosić w tym naszym dniu skupienia, w tym naszym dziś, abyśmy pomyśleli jako chrześcijanie, jako ludzie, jako ci, którzy no chcą praktykować miłość bliźniego, abyśmy właśnie my popatrzyli na wojnę, ale popatrzyli ją na nią nie tyle widząc jej tragedię, ale widząc miłość Bożą. Ja nie chcę tutaj uprawiać jakiegoś tragizowania czy straszenia. Jestem przekonany, że skoro Bóg ze śmierci swojego Syna wyprowadził życie, to znaczy, że nie ma takiego zła, takiego draństwa, takiego okrucieństwa, takiego gwałtu, takiej przemocy, z których On nie mógłby wyprowadzić dobra. Bezpośrednio do tego, aby zaproponować taki temat tego naszego dnia skupienia i tej konferencji, skłoniło mnie także to, że ostatnimi czasy jeździłem na Ukrainę, prowadząc tam badania w różnych środowiskach. Chciałbym także odwołać się do tych obrazów. Przypuszczam, że wiele z tych obrazów, które tam zobaczyłem, wiele ze słów i opowiadań, które usłyszałem, zostaną ze mną być może na zawsze. Bo są takie słowa, które przecież w nas padają i już zostają. Są takie obrazy, które jak raz zobaczymy, to już ich nie zapomnimy. Mamy przecież takie doświadczenia, które niosą nas całymi latami. I do takich obrazów chciałbym się odwołać i czytać razem z tymi obrazami to, co Kościół mówi na temat wojny i pokoju. Posłużę się tutaj fragmentami z Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym. No jest to tekst, który jakoś stał się ważnym, bardzo ważnym słowem dla katolików, dla wszystkich katolików, dla chrześcijan w XX, no i dalej w XXI wieku. A zatem chyba dobrze jest, tak myślę, przypominać sobie to, jak Kościół mówi o wojnie, jak mówi o pokoju. A zarazem usłyszeć te słowa w naszym dziś, to znaczy w kontekście wojny, która się dzieje za naszą granicą, ale także w kontekście tej wojny, która jest w sercach bardzo wielu obywateli Ukrainy, którzy żyją teraz w Polsce czy w innych krajach Europy i świata, bo w nich ta wojna jest. Oni tutaj przyszli z wojną w sercach. Oni mają w sobie obrazy, mają słowa straszne. Każdego dnia dzwonią do swoich rodzin, do tych, którzy zostali tam na wschodzie i oni tutaj są z obrazami tej wojny. Myślę, że to dla nas może być wielki dar. Wielkie uwaga! Wielkie uwaga! Uważajcie! Bo pokój jest jednym z takich darów, które przynosi nam zmartwychwstały Pan Jezus, do których nie wolno się przyzwyczaić i o które trzeba zabiegać każdego dnia. On przychodzi po zmartwychwstaniu i mówi: pokój wam. Ale o ten dar trzeba się bardzo troszczyć. I obecność ludzi z terenu wojny u nas tutaj w Polsce uważam, że jest dla nas wielkim darem. Wielkim uwaga. Uważajcie. O pokój trzeba bardzo zabiegać. Obraz, którym który bardzo we mnie został. Wracałem pociągiem z Kijowa. Pociąg rusza nocą. Musiałem pomimo godziny policyjnej dostać się na dworzec. Jest prawie 20 stopni mrozu, bo to było teraz na początku stycznia, a odczuwalna temperatura była prawie minus 30. To jest ważny szczegół dla tego, co się dzieje później. Otóż stoję już na peronie, pociąg się spóźnia. Nic dziwnego. Już się ponad półtorej godziny spóźnił. Czekamy z tłum ludzi. Nie wszyscy się mieszczą w poczekalni. Przed dworcem nie za bardzo można stać, no bo jest godzina policyjna. Jest środek nocy. Ja patrzę i widzę na tym peronie coś bardzo dziwnego. Stoi dwóch młodych chłopaków i są dziwnie ubrani. Mają na sobie jakby nie ich ubrania. Te ubrania są za duże. A jeden z nich ma na sobie klapki kąpielowe. A tu jest ten mróz. On ma sobie, na sobie takie zwykłe klapki, jakby plastikowe, coś takiego, bez pięty. Kilka par skarpetek założonych i te klapki. A drugi, który stoi obok niego, niewysoki mężczyzna, a ma buty, które mają rozmiar ze 47. I ubrania jakieś takie, no ewidentnie nie ich. Myślę sobie, podejdę bliżej. Ciągnę walizkę, podchodzę. Słyszę, jak rozmawiają. Rozmawiają po angielsku. Myślę sobie, a ja wracałem już do Polski, bo pociąg jechał przez Lwów do Przemyśla. Ja miałem na sobie te buty, które mam teraz. Już takie lżejsze buty, nie zimowe, bo myślę sobie, nie będę tyle godzin siedział w zimowych butach w pociągu, prawda? Myślę sobie, nie, no, mam w walizce porządne zimowe buty. A, to myślę sobie, dam mu te buty. Więc podchodzę do nich i mówię, przedstawiam się, że ja tutaj właśnie będę jechał też pociągiem. No i mówię, widzę, że nie masz butów. Mówię, słuchaj, ja mam w walizce moje buty i z chęcią ci dam, no jest zima. Okazuje się, że to jest dwóch Anglików. Jadą także do Przemyśla. I ten chłopak, 20-kilkuletni, ten w tych klapkach, mówi do mnie, bardzo ci dziękuję, ale wiesz, ja mam buty, tylko w Przemyślu. Ten argument mnie jakoś nie przekonał. Ja mówię, słuchaj, ale ja tobie z chęcią dam. On mówi, nie, przecież mówi, ja zaraz wsiadam do pociągu. Ja mówię, a w Polsce w Przemyślu też jest zima. On mówi, ale ja miałam buty, tylko zostawiłem koledze, Ukraińcowi. Ubrania nasze też nie zostawiliśmy, a wzięliśmy takie, co z Polski w darach przyszły. Mówi, te klapki to są polskie klapki. Mówi, to Polacy przysłali nam te klapki. Myślę, że to dobrze, że ktoś z Polski wysłał klapki kąpielowe na front, prawda? Wcześniej bym pomyślał, o, wysyłać klapki kąpielowe na front. Jak to dobrze, że ktoś w Polsce dał swoje klapki kąpielowe, prawda? Nie wzięli ode mnie tych butów. Bo mówią, że mają ubrania właśnie w Przemyślu. Przebiorą się, kilka dni pobędą w Polsce i wracają z powrotem na front. Pytam się ich, czy was coś łączy, czy macie jakąś rodzinę, czy znacie kogoś z Ukrainy. Żaden z nich w Anglii nie znał nawet jednego Ukraińca. Nigdy nie byli na Ukrainie. Nie mówią po ukraińsku ani po rosyjsku. Pytam się, dlaczego? Mówią, przecież rosyjski plan jest prosty. A co to tak daleko? Przepłynąć przez kanał La Manche i już będą u nas. Zobaczcie, że w jego myśleniu, choć on nie powiedział kanał La Manche, bo on nic nie mówił o La Manche, tylko mówił kanał angielski, przepraszam, zrobiłem polskie tłumaczenie. Przez kanał angielski. I mówi, to znaczy w tej jego wypowiedzi W ogóle jakby nie było myślenia, że tam przejdą przez Polskę, przez Niemcy, przez Francję. On od razu myślenie był przy kanale angielskim. On już był na wybrzeżach u siebie Wielkiej Brytanii. To jest wspólnotowość Europy. Pomimo tego, że Anglia nie jest w Unii, to jest wspólnotowość Europy. Pokoju nie buduje się pojedynczo. Pokój mój daje wam, mówi Pan Jezus po zmartwychwstaniu. Nie tyle daje tobie, daje wam. W tym wam są nie tylko nasze rodziny, nie tylko Kościół, kościoły. Jesteśmy my jako ludzie. Pokój mój daje wam. Ta perspektywa moja za chwilę się poszerzyła w pociągu, bo w tym samym pociągu spotkałem Francuza, który jest studentem we Francji. Ale to był ciemnoskóry Francuz, pochodzący oryginalnie z Afryki, z byłej kolonii francuskiej. Jest obywatelem Francji, mieszka we Francji i on także, ten Francuz, jeździ na front. Mówi, mam wolne teraz. No i chciał też coś zrobić. Tutaj przy okazji mi jeszcze poopowiadał, co on myśli o różnego rodzaju sympatiach francuskich, jeśli chodzi o Rosję. A to jest oddzielny temat. Myślę sobie, to by się Rosjanie zdziwili, jakby takiego żołnierza na froncie złapali. Prawda? Myślę sobie, ktoś przyjechał studiować do Francji i stwierdził, że trzeba za Europę walczyć gdzieś na wschodzie. Tak myślę, nie był przecież w końcu świata. Pokój mój daje wam. Czytam fragment z Soboru Watykańskiego II. Sobór, potępiwszy okrucieństwo wojny, stara się, ukazując prawdziwą i najszlachetniejszą ideę pokoju, kierować do chrześcijan gorące wyzwanie, aby z pomocą Chrystusa, Twórcy pokoju, współpracowali ze wszystkimi nad utrwaleniem pokoju między ludźmi, sprawiedliwości i miłości, a także by przygotowywali środki służące pokojowi. Koniec cytatu. Sobór, potępiwszy okrucieństwo wojny. Proszę zobaczyć, to jest bardzo ważna sprawa. Sobór nie potępił wojny, tylko potępił okrucieństwo wojny. Były takie zabiegi podczas trwania soboru i naciski, aby sobór potępił wojnę. Także używano do tego ludzi kościoła. Po latach wiemy, to były bardzo poważne wpływy różnego rodzaju myśleń marksistowskich, aby Kościół potępił wojnę. Bo co to by znaczyło? Gdyby Kościół potępił wojnę, sobór powiedziałby w ten sposób właśnie o wojnie jako takiej, to znaczyłoby, że żaden chrześcijanin nie może już wziąć broni do ręki, bo współpracuje z czymś, co jest potępione. Nie mógłby założyć munduru. Nie można byłoby być żołnierzem, ani oficerem, ani pracować w Ministerstwie Obrony, czy w siłach jakichkolwiek międzynarodowych, pokojowych. Taki był spryt różnego rodzaju wpływów marksistowskich, ale sobór się oparł temu i nie potępił wojny. A wielu domagało się, aby Kościół stał się organizacją pacyfistyczną. Nie. Kościół nie jest organizacją pacyfistyczną. Dlatego papież Paweł VI
I potem Jan Paweł II mówili na przykład o pacyfizmie taktycznym. Będziemy udawać pacyfizm. Będziemy pokojowo nastawieni. Przepraszam bardzo, ja pamiętam jako dziecko, ja w szkole na 1 maja kleiłem gołąbki. Pamiętacie to pewno, prawda? I wielkie, pokojowe manifestacje na 1 maja. Dzieci z gołąbkami. Dziewczynki miały piękne kokardy na włosach. Komunizm mówił, niesiemy światu pokój. Powstała nawet idea walki o pokój. To było mydlenie oczu. To było oszukiwanie ludzi. Z pokojem na ustach totalitaryzm wdzierał się w serce nie tylko dorosłych, ale i dzieci. Ten totalitaryzm chciał się wedrzeć także do Kościoła, ale Kościół się oparł. Dlatego papieże mówili o pacyfizmie taktycznym, czyli że ktoś w sposób zamierzony próbuje przekonać świat do pokoju, ale sam się zbroi, uczestniczy w wyścigu zbrojeń, zachęca przeciwników, wy się rozbrajajcie. Po co wam broni? Dajcie pieniądze na szkoły, szpitale, teatry, ale nie na broń. Wy się rozbrajajcie. Zobaczcie, my, nasze dzieci z gołąbkami po ulicach chodzą. Wy się rozbrajajcie. To jest pacyfizm taktyczny, między innymi to. Wracam do dokumentu soborowego. Sobór potępiwszy okrucieństwo wojny, a nie wojny, jak chcieli marksiści. Sobór potępiwszy okrucieństwo wojny stara się, ukazując prawdziwą i najszlachetniejszą ideę pokoju, o tym za chwilę powiem, kierować do chrześcijan gorące wezwanie, aby z pomocą Chrystusa twórcy pokoju współpracowali ze wszystkimi nad utrwalaniem pokoju między ludźmi. Ze wszystkimi. Nie ma tutaj żadnego rozróżnienia na religię, wyznania, narody, kolory skóry, poglądy polityczne, jakiegoś rodzaju inności. To jest taka sprawa, w której biorę każdego pod rękę i idziemy razem ze wszystkimi. Jest też ciekawa sprawa, że tutaj nie ma mowy o tym, że jest to najszlachetniejszy pokój jako taki, ale jest idea pokoju. Bo w pojęciu idei pokoju jest uszczegółowienie, że tu nie chodzi o jakiś pokój. Tak to każdy może powiedzieć. Proszę bardzo, ale zróbmy pokój. Ja bardzo się boję takich słów. Tylko chodzi o najszlachetniejszą ideę pokoju, bo mogą być nieszlachetne idee pokoju. To jest ta, tu chodzi tylko o tę najszlachetniejszą ideę pokoju. Właśnie ideę, której jest w tym słowie, które Kościół nam tutaj podpowiada, jest zawarta zachęta do myślenia. Nad ideą trzeba pomyśleć, aby się nie stała ideologią. Bo z ideologiami wiemy, jak jest. Tam już myśleć, na myślenie nie ma miejsca. Już ktoś za ciebie pomyślał i dał tobie, tylko weź to i rób. To są ideologie. Przepraszam, taki skrót to robię. A to jest najszlachetniejsza idea pokoju. Ona jest wyjątkowa i domaga się twojego myślenia. W tym gdzieś możemy odnaleźć to, co potem papież Jan Paweł powie, fides et ratio, ciągle wiara i rozum, zawsze. aby nie popadać między innymi w ideologię, aby się nie dać zwodzić ideologią. I teraz powiem coś bardzo brutalnego. Pokój może być też ideologią. I nie musi być wcale ideą szlachetną, bo choćby może prowadzić do pacyfizmu taktycznego. Pokój, który Pan Jezus przynosi, ten pokój wielkanocny, to jest pokój, o którym On mówił w całym swoim nauczaniu. To jest ten pokój, o którym mówili aniołowie już przy Jego narodzeniu. Ta idea pokoju była przez Niego ukazywana słowem i czynem. I dopiero po tym namyśle, po tym ukazaniu życiem, czym jest pokój, Pan Jezus przychodzi po śmierci, po zmartwychwstaniu, przychodzi do apostołów i mówi: pokój wam. Dopiero wtedy. Był potrzebny pewien proces, dlatego ten Jego pokój, który On daje, nie jest ideologią. I to ten pokój jest najszlachetniejszy. A i ten pokój domaga się naszego myślenia. Bo wielu może być takich, co wezmą sobie nawet Jezusowe słowa na swoje usta i będą próbowali nas zwieść. Sobór, potępiwszy okrucieństwo wojny, stara się, ukazując prawdziwą i najszlachetniejszą ideę pokoju, kierować do chrześcijan gorące wezwanie, aby z pomocą Chrystusa. Twórcy pokoju współpracowali ze wszystkimi nad utrwalaniem pokoju. Kościół ma doświadczenie w utrwalaniu pokoju. Do dwóch przykładów tutaj się odwołam, takich myślę nam bliskich. Pierwszy przykład, bardzo nam bliski, to jest to, co zrobił ksiądz kardynał Józef Glemp, a my pan dla nas w Akcji Katolickiej tutaj w Warszawie jest osobą wyjątkową, dlatego do niego sięgam. Co zrobił ksiądz kardynał Glemp podczas stanu wojennego w Polsce? Być może to przede wszystkim jemu, taki jest mój stan wiedzy i ku temu się skłaniam, jemu zawdzięczamy to, że w Polsce nie doszło wtedy do wojny, że Polacy nie zabijali na masową skalę Polaków. Tak to wygląda. Gdy on po prostu powiedział przez biskupów w Polsce, potem przez księży, nie wolno pozwolić na to, aby Polak występował przeciwko Polakowi. Nie wolno pozwolić na rozlew krwi, bo nie można zniszczyć genetycznej tkanki narodu. Druga osoba, do której chcę się odwołać, jak tylko przykładu, i robię to z dużą satysfakcją, to jest to, co robił papież Pius XII, czyli Eugenio Pacelli. Eugenio Pacelli, który pomagał bardzo wielu osobom w czasie wojny, a który doskonale znał sytuację w Niemczech, bo przed wojną był nuncjuszem w Niemczech. To on jest jednym z autorów też jeszcze przed wojną tekstu, który poprzednik jego na stolicy Piotrowej wyraził na temat sytuacji politycznej w Niemczech. Doskonale wiedział, do czego prowadzi Hitler Europę. I to on, z tego co wynika z dokumentów watykańskich, w połowie roku 1939 stwierdził, że trzeba lecieć do Berlina. I wymyślił to tak, że na początku września wsiądzie w samolot, papieże wtedy nie podróżowali, dodam od tak sobie, że on wsiądzie w samolot, wystartuje do Berlina, a w tym czasie nadadzą depeszę dyplomatyczną, że on leci właśnie do Berlina rozmawiać z Hitlerem. Ale 1 września wiemy, co się stało i on już nie poleciał do Berlina. I wtedy podejmuje decyzję, że trzeba ratować, kogo się tylko da. To dlatego w Rzymie przy piazza, podejrzewam, Belle Arti, a w każdym razie jest kościół pobudowany po wojnie, dedykowany świętemu Eugeniuszowi, który był patronem Piusa XII, i na ten kościół, uwaga, składali się Żydzi z całego świata. Piękna bazylika, wzniesiona dla uczczenia papieża Piusa XII, na którą składali się Żydzi, aby wyrazić wdzięczność za uratowanie. Dlatego, że potem papieżowie w sposób zupełnie absurdalny przyszywano różnego rodzaju jakieś opinie, znaczy przyszywano jakieś łaty, że niby zrobił za mało. Nie wiem, czy zrobił za mało, ale wiem, że zrobił bardzo dużo. Inaczej nikt by mu nie dziękował w ten sposób. Kościół ma doświadczenie nie tylko w mówieniu o pokoju, ale także w czynieniu pokoju. Chodzi o czynienie pokoju. Wracam do tych obrazów, które mam w sobie, obrazów z Ukrainy. Spotkałem dziewczynę, 20-kilkuletnią Ukrainkę, która jest w okopach, jest w strefie zero. Nie nosi przy sobie broni w tych okopach, bo mówi, że jest za ciężka. Jest lekko ubrana, nawet zimą. Ma kamizelkę założoną, co prawda odpowiednią ochronę na głowie. Jej zadaniem jest wychodzić z okopów i czołgać się do ciał żołnierzy, którzy nie mogą już, bo są ranni, wrócić do okopu. I ona ściąga żywych żołnierzy, martwych. Czasami zbiera tylko kawałki ich ciał. Ja do tej pory tylko czytałem o takich dziewczynach, gdy czytałem o Powstaniu Warszawskim. Znam piosenki o dziewczynach z Powstania Warszawskiego. Widziałem ich twarze w Muzeum Powstania Warszawskiego. I myślałem, że nigdy nie spotkam już kogoś takiego. Myślę sobie, jaka ona będzie po wojnie. Ale skoro ona potrafi i wie, bo to mówi, że ona robi to tak po prostu, bo tak trzeba. Mówi przecież, co ma na tym zostać? Nie ma w tym jakiegoś, ona nie ma jakichś wielkich słów. Tylko mówi, robię to. Tak po prostu. A to nie jest tak, że ci, których ona tam ściąga z tego pola, ci ranni, że oni są tacy potulni, do ona ich tam ściąga. Wielu z nich twierdzi, że może walczyć dalej. Niektórzy chcą, żeby ich dobić, szarpią się z nią. Widziałem też któregoś dnia też nocą na dworcu, to akurat było we Lwowie, jak rodziny odprowadzają żołnierzy na pociąg, który jedzie na wschód, odprowadzają głównie mężczyzn, żony, dziewczyny, matki, ojcowie, dzieci. Jedni i drudzy płaczą, żegnają się. Żegnają się i to widać, że tak jakby robili to raz ostatni. I pamiętam taką sytuację, jak właśnie widzę kilku żołnierzy z plecakami w mundurach polowych, płaczące dzieci, kobiety, starszy pan, być może ojciec któregoś z tych chłopaków. I jest też jeden żołnierz bez nogi, który też się żegna, bo już nie jedzie na front. Obserwuję go dokładnie. Ma dwie kule. Nie wiem, co mówił, bo nie słyszałem ich rozmowy, stałem dalej, ale widziałem. Ja widziałem jego słowa, widziałem jego gesty. I wyobrażam sobie, co on mówił. I moja wyobraźnia z jego gestów, znaków podpowiadała mi, że on żałuje, że z nimi nie jedzie. Że on wolałby pojechać tam i być z nimi. Że miałem takie wrażenie, oczywiście to jest moje subiektywne wrażenie. Tak jakby on mówił, ale ja jeszcze mogę coś zrobić tam, bo jeszcze nie wszystko zrobiłem. Opowiadał mi jeden z księży, kapelanów, który systematycznie jeździ na front, powiedział mi, że jest od tego uzależniony już w takim pozytywnym znaczeniu tego słowa. Mówi, jestem już od tego uzależniony, nie mogę tam nie jechać. Dopóki jest wojna, nie mogę tam nie jechać. Ja mówię, ale jak to nie może ksiądz tam nie jechać? On mówi, nawet jakbym nie miał nic do zawiezienia, bo on tam dowozi różne rzeczy. Mówi, nawet jakbym nie miał nic do zawiezienia, to i tak pojadę tam. On mówi, jadę, odprawiam mszę świętą, spowiadam, rozmawiam. I on mówi, przychodzi do mnie więcej ludzi do spowiedzi niż tych, którzy deklarują swoją wiarę. Najpierw myślałem, że nie zrozumiałem go. Mówi, przychodzą tacy, którzy pierwszy raz w życiu rozmawiają z księdzem. Część jest nieochrzczona, ale wiedzą, że istnieje coś takiego jak spowiedź. Bo oni chcą w obliczu śmierci, żeby ktoś im powiedział, że jest ktoś, kto wybacza wszystko. Traktują oni owego księdza czasami magicznie, jako kogoś, kto daje mi siłę. Nie chcę tutaj tego w ogóle osądzać, ani psychologizować, ani jakoś roztrząsać. Ale tak myślę, że tam także jest miłość w tych okopach. Tam także jest miłość Boża. Pomimo całego okrucieństwa, pomimo draństwa, gwałtu, pomimo przerażającej korupcji, obrzydliwej korupcji. Tam też jest miłość jakaś. Być może okaleczona, ale jest miłość do ojczyzny, miłość do dzieci. Bo się pytam ich, za co walczą oni tam, albo za co wy walczycie, za co ty walczysz? I oni nawet mówią, za moją rodzinę, za moją ziemię. Takie słowa konkretne. Ale gdy pierwszy raz pewien pochodzący z polskiej rodziny chłopak powiedział mi: tak to za co? To ksiądz się pyta? Za Polskę. On urodzony we Lwowie. Jak się we Lwowie przechodzi obok naszego konsulatu, to na konsulacie są zdjęcia Polaków, którzy zginęli na froncie. I pamiętam, jak to było 28 grudnia w mojej imieniny. Przechodziłem obok konsulatu i tak czytam sobie o nich. I patrzę, jeden z tych chłopaków właśnie w tym dniu miałby urodziny. Bardzo mnie to dotknęło. Sobór Watykański II mówi tak. Pokój nie jest jedynie brakiem wojny. Nie da się także sprowadzić do utrzymywania równowagi wrogich sił, ani też nie wynika z autorytarnego sprawowania władzy, lecz słusznie i właściwie nazywa się dziełem sprawiedliwości. Pokój jest dziełem sprawiedliwości. Byłem w Buczy. Bucza jest pięknym miejscem. Z piękną podkijowską miejscowością. Willowa wręcz dzielnica, gdzie mieszkali bardzo bogaci ludzie. Stała się jednym z symboli okrucieństwa, gdzie gwałcono dzieci, kobiety, nawet starców gwałcono i zabijano. Weszli tam Rosjanie i stacjonowali. Wielu z nich na to wygląda, że pierwszy raz w życiu widziałem tak piękne domy, takie bogactwo. Tam mieszkali bardzo bogaci Ukraińcy, bardzo bogate rodziny. Trudno powiedzieć, co w nich się obudziło, że okazali się tak nieludzcy. Nawet zwierzęta tak się nie zachowują przecież. A jednak stało się to. Być może teraz dokona pewnego skrótu myślowego, ale mogę to rozwinąć. Być może zobaczyli niesprawiedliwość. Ja ich nie usprawiedliwiam. Absolutnie. Oni nigdy nie widzieli na przykład czerników elektrycznych, które kradną, ale nie zabierają podstawek do tych czerników. Nie mieli telewizorów, skoro je kradną. Zobaczyli inny świat, bo nie weszli na Ukrainę i zobaczyli już przedsmak zachodniej Europy. Tak to wygląda z analizy podsłuchów ich rozmów przez telefony. Zatem niszczyli wszystko, bo w nich się odezwała się nie tylko chęć rabowania, gwałcenia, pokonywania, dajmy na to wroga, Ale oni też poczuli niesprawiedliwość. Prawdopodobnie poczuli niesprawiedliwość, że im jest źle i nie mogą nic z tym zrobić, albo nie potrafią nic z tym zrobić. Pokój jest, mówi Sobór, dziełem sprawiedliwości. Jestem o tym głęboko przekonany, że nie możemy pozwolić na to, aby w Europie, aby na świecie rozwijała się niesprawiedliwość. Także ta ekonomiczna. Nie można pozwolić na to, abyśmy mieli rozwarstwienie i podział w społeczeństwie na hiper bardzo bogatych i bardzo biednych. Bo my już to znamy z historii. Tak wyglądała Europa przed rewolucją bolszewicką. Jeżeli pozwolimy na to, że będzie się można od tak bogacić, także na krzywdzie, i będziemy mieli bardzo biednych, będziemy mieli nowy marksizm w praktyce. Jak chcę pokoju i chcę czynić pokój, jeśli chcę, to nie znaczy, że ja będę zabierał bogatych. W ogóle nie o tym mówię. Nie. Ale zadbam o to, aby ci, którzy są biedni, czasami nie zarabiają, aby przyjść im z pomocą. Tak, jak to jest możliwe. I to nie znaczy, że ja mam tu receptę. Nie mam recepty na to, tak. Ale wiem, że trzeba zrobić bardzo wiele, aby nie dopuścić do biedy. Bo pokój jest dziełem sprawiedliwości. Jest dziełem sprawiedliwości. Gdzieś za tym myśleniu o sprawiedliwości w katolickiej nauce społecznej mamy takie pojęcia, jak bez których nie ma pojęcia sprawiedliwości, jak godność osoby ludzkiej, jak prawo do godnych warunków życia, jak solidarność społeczna, jak sprawiedliwy podział dóbr, jak troska o ubogich i potrzebujących, jak sprawiedliwość strukturalna. Katolicka nauka społeczna zwraca uwagę na właśnie sprawiedliwość strukturalną, czyli analizę i zmianę systemów i instytucji społecznych, które mogą prowadzić do nierówności i wykluczenia społecznego. Trzeba zmieniać instytucje. Trzeba nam zatem wykształconych ludzi, którzy będą w stanie zmieniać instytucje, aby zmierzyć się z niesprawiedliwością na poziomie struktury, czyli na poziomie organizacji, kultury życia wspólnego, czy w ogóle życia wspólnego, aby to życie stawało się kulturą życia wspólnego. W sprawiedliwości strukturalnej chodzi o wypracowanie sposobów przeciwdziałania niesprawiedliwościom już na poziomie systemowym i instytucjonalnym. Mam takie wrażenie, że nam łatwo przychodzi wypowiadać się na temat grzechów indywidualnych. Istnieje coś takiego także jak w takim razie grzech strukturalny, instytucjonalny. Gdy na przykład stworzymy złe prawo w państwie, łatwo jest powiedzieć, nie kradnij jabłka ze sklepu. Ale trudniej jest stworzyć taki porządek społeczny, w którym nikomu nie przyjdzie do głowy, aby kraść jabłko ze sklepu. Ale jeżeli ktoś stworzy prawo, które zachęca do kradzenia jabłka ze sklepu, to to jest naprawdę poważna sprawa. Tam jest gdzieś myślenie o grzechu właśnie, o niesprawiedliwości, no właśnie strukturalnej. Bardzo mocno do mnie przemawia historyjka, którą nie ja wymyśliłem, właśnie mówiąca o jabłku. Wyobraźmy sobie sytuację, że jestem właścicielem sadu, w którym są jabłonie i dziecko sąsiada ukradło mi jabłko. Przyszło dziecko i ukradło mi jabłko. To jest prawda? Tak, to jest prawda. No to ukradł mi jabłko. A jaka jest? I to jest prawda? Tak. A jaka jest prawda tej prawdy? No, prawda tej prawdy jest taka, że dziecko mojego sąsiada było głodne. Czy to jest jedyna prawda tej prawdy? Nie. Dziecko mojego sąsiada było głodne, ponieważ jego ojciec nie ma pracy. I to jest prawda tej prawdy, tej prawdy. Czy to jest jedyna prawda tej prawdy, tej prawdy? Nie. Ja mam sad. Ja mogłem choćby na ćwierć etatu zatrudnić mojego sąsiada. I jego dziecko nigdy nie byłoby głodne. I nigdy by nie ukradł jabłek. I nigdy nie poczułoby smaku bycia złodziejem. I to jest prawda tej prawdy, tej prawdy, tej prawdy. Nie zadowala mnie dlatego prosta prawda, powiedzenie dziecku mojego sąsiada jest złodziejem. Interesuje mnie prawda głębsza, która gdzieś jest tam głęboko. Dlatego nie zadowala mnie powiedzenie tak, w okopach na Ukrainie jest korupcja i w ogóle na Ukrainie jest korupcja. Nie zadowala mnie ta prawda. Tak, tak jest. I co z tego? Z czegoś to wynika. Z czegoś wynika, że czasami przyjeżdża do Polski ktoś, kto jest z Ukrainy i zachowuje się tak, jak my byśmy nie chcieli, aby się zachowywał. Tak, tak może być. To jest prawda? Tak, taka jest prawda. Takie są fakty. No i co? I co z tego? Poznałem żołnierza, który po Lwowie chodzi z latarką, także w biały dzień. Cały czas ma włączoną. Tylko on w okopach stracił na pewien czas wzrok. Już bez światła nie śpi. I w dzień chodzi też z latarką. Prawda jest taka, można powiedzieć, no, marnuje prąd z baterii, tak? Chodzi z latarką. To jest głupia prawda. Prawda jest taka, że on ma syndrom pourazowy. I się nie nadaje do normalnego życia. Ale prawda pod spodem jest taka, że on tam walczy. Że on stracił wzrok. I być może nigdy nie będzie nadawał się do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. A może do końca życia będzie chodził z latarką. I spał z latarką. I to jest prawda tej prawdy. Tej prawdy. Tej prawdy. Nie zadowala mnie dlatego prawda z pierwszego poziomu. A mówię to wszystko w kontekście sprawiedliwości strukturalnej. Bo jeżeli pokój jest dziełem sprawiedliwości, to trzeba nam myśleć o porządku społecznym, który robimy razem. Właśnie razem. Wracam do tego tekstu soborowego dokumentu. Pokój nie jest jedynie brakiem wojny. Nie da się także sprowadzić do utrzymywania równowagi wrogich sił. Ani też nie wynika z autorytarnego sprawowania władzy. Oczywiście w tle tego tekstu słychać zimną wojnę. W tym sformułowaniu nie da się sprowadzić do utrzymywania równowagi wrogich sił. Ale bardzo ważna sprawa, nie jest jedynie brakiem wojny. Nie dajmy sobie wmówić, że możemy zawiesić broń na wschodzie. No i teraz tutaj zróbmy. Dogadajmy się, zróbmy pokój. Dogadajmy się i zróbmy pokój, bo nie będzie wojny. To znaczy dajmy czas Rosjanom na dozbrojenie się. Tak? To jest dajmy, teraz zróbmy zawieszenie broni. Nie, nie, nie. Pokój nie jest jedynie brakiem wojny. Tu nie chodzi o to, że wyjdą chłopaki i dziewczyny z okopów. W pokoju chodzi o wiele więcej. A nie jedynie o to, że nie ma wojny. Przepraszam, ale my to mamy na co dzień, takie doświadczenie też zdarza nam się, prawda? Niektórzy mówią, nawet w rodzinie są pokłóceni, nawet czasami w rodzeństwie, z sąsiadem. No tak nie mówi, właściwie to już sporu nie ma, po prostu się nie odzywamy do siebie. No, mijamy się obojętnie, sporu nie ma. To znaczy, ten spór jest, tylko jest zamrożony. Konflikt też może być zamrożony. Wojna może być zamrożona, a my to ładnie nazwiemy zawieszeniem broni. A w tym czasie przemysł rosyjski przestawia się na przemysł wojenny. Dokładnie tak samo jak w czasach Stalina. Pokój nie jest jedynie brakiem wojny. Nie da się także sprowadzić do utrzymywania równowagi wrogich sił, ani też nie wynika z autorytarnego sprawowania władzy. Nie jest tak, że wprowadzimy mocnych przywódców i sprawa będzie załatwiona. Nie. To też byłoby za proste. Szukam nadziei. Pokój jest bardzo związany z nadzieją. I tak też sobie przedstawię pokój. Pokój jest związany z nadzieją, z miłością bliźniego. Bowiem pokój, jak mówi Sobór, pokój ziemski, wywodząc się z miłości bliźniego, jest odbiciem i skutkiem pokoju Chrystusa płynącego od Boga Ojca. Ten pokój ziemski, wywodząc się z miłości bliźniego, ta miłość bliźniego mnie interesuje, bo ona jest początkiem sprawiedliwości, bo sprawiedliwość bez miłości to guzika niesprawiedliwość. Dopiero gdy sprawiedliwość jest zasilana miłością, gdy jest wypełniona miłością, gdy jest przeniknięta miłością, dopiero taka sprawiedliwość czyni pokój. Myślę zatem o miłości bliźniego, która kieruje sprawiedliwością. Myślę o siostrach zakonnych, które na Ukrainie, polskich siostrach, które szyją siatki maskujące dla żołnierzy do okopów. Niesamowita sprawa. O księżach i siostrach zakonnych, którzy zbierają pieniądze na drony, na pistolety. I kolega ksiądz Olek Salamon był rektor seminarium na Lwowie. Napowiadał, to jest też proboszczem pod Lwowem i wykładowcą na Uniwersytecie w Lwowie. Opowiadał mi, jak zgłosił się do niego pewien chłopak. Znalazł go przez internet. Okazuje się, że on mieszka na terenie parafii, ale on nie jest katolikiem chyba nawet, a na pewno nigdy nie chodził tam do kościoła. Ale dotarł do niego jakoś przez internet, czy by nie mógł mu kupić lepszej kamizelki kuloodpornej. Mówi, bo dostałem przydział do obozu pancernego i mówi, jestem na wieżyczce. Czyli on jest pierwszy do odstrzału. Mówi, a mam bardzo słabą kamizelkę, taką, którą tam nic nie daje. Więc on natychmiast kupił tę kamizelkę i dostarczył tam. I kilka dni później dostaje od niego zdjęcia i SMS-y. Ja widziałem te zdjęcia i SMS-y. Pokazywał mi, uratował ksiądz życie trzem osobom. Bo byliśmy ostrzeleni, już nasz samochód jest spalony. Ale dzięki temu, że mnie ta kamizelka uratowała, to jeszcze wyciągnął dwóch kolegów z samochodu, z tego wozu pancernego. Czytałem te SMS-y i widziałem zdjęcia. To jest sprawiedliwość, która wynika z miłości bliźniego. Dać więcej, bez stawiania pytań, mimo że myślimy, aby pomoc była mądra. Dać więcej. Jak dać więcej? Dać też, to znaczy dać przyszłość. Chyba nigdy nikt w moim życiu nie zwrócił takiej uwagi na myślenie o przyszłości jak pewien oficer ukraiński. Oficer ukraiński. Siedzimy na jednej z plebanii. Emerytowany oficer ukraiński, to znaczy, że on kiedyś był w wojskach radzieckich. Tak, ale jest Ukraińcem. Już teraz jest na emeryturze od pewnego czasu. No, on mówi, no w moim fachu nie idzie się na emeryturę. I siedzimy przy stole, tam kawę pijemy na tej plebanii. i z nim są jego dzieci. Córka 16 lat i syn 14. No i on opowiada mi, że on jeździ cały czas na front, bo mówi, no jestem na emeryturze, ale to znaczy dalej mogę coś robić. Jeździ cały czas, pomaga, dowozi rzeczy na front. I raptem ja odkrywam, jak on to mi opowiada, że on tam zabiera ze sobą te swoje dzieci. Myślałem, że nie zrozumiałem go, więc się dopytuję. Mówię, jak to? To oni z tobą jeżdżą? Mówi, oczywiście. Córce mówi, żeby dała swój telefon. I ona mi pokazuje, ta dziewczyna w telefonie filmiki, jak ona jest normalnie w czołgu. Uczy się strzelać. Potem ten syn tak samo z karabinem, 14-letni dzieciak. I on tak patrzy na mnie i widzi takie moje zniesmaczenie. No ja jakoś, nawet chyba tak bez jakiegoś takiego głębszego myślenia, ale jakoś, jak to dzieci jadą na front, 14-latek biega z karabinem i strzela do ruchomych celów. No, ale... I on zobaczył, że ja jestem jakiś taki tym jego zachowaniem. Jakoś tak nie ma we mnie dużej aprobaty. I tak z politowaniem na mnie spojrzał. Ale to było sprawiedliwe. Ja mówię, co ty myślisz? Jak ja nie nauczę ich strzelać, to i ją zgwałcą i zabiję, i jego zgwałcą i zabiję. Mówi, co ty myślisz, że ja nie kocham swoich dzieci? Ja właśnie je kocham. Tak prosto. Jego osąd, że co do mojego skrzywienia był słuszny, to jest miłość własnego dziecka. To jest więcej niż miłość bliźniego. Może ostatnią rzecz powiem. Ostatni obraz. Byłem w jednej ze szkół, gdzie byłem. Szkoły na Ukrainie są dłuższe z podstawówką, więc jakby razem. Potem się dzieje, że raz na studia jest jedna tak długa szkoła. I były dzieci takie po 16 lat, ale i takie, co mają po 7 lat. Miałem tam spotkanie z dziećmi, z nauczycielami i w pewnej chwili alarm się uruchomił, czyli że jest ostrzał. Ja wcześniej wielokrotnie przeżywałem tam ostrzał, czy takie sytuacje, zresztą mam w telefonie na stałe. No, teraz zobaczę, czy gdzie jest teraz ostrzał. Mam aplikację do tego, wszystkim, teraz mam wyciszoną, ale wszyscy mają tę aplikację. A w tej chwili ostrzał tylko na Krymie, w Ługańskiem i w Zaporożu. W Zaporożu nawet jest ostrzał teraz taki bezpośredni. Na mapie wszystko jest pokazane. Jak przychodzi, jest ostrzał właśnie, czy choćby jak na Białorusi, samoloty są poderwane, to wszyscy dostają powiadomienia. I wyją syreny. Te dzieci w tym momencie w szkole biorą swoje rzeczy z ławek, piorniki i wszystko w plecach, wstajemy. I nauczyciele, to tak bez słowa to się dzieje. Dla mnie to był szok, bo z dziećmi nigdy nie szedłem do schronu. No i schodzimy do schronu pod szkołą. I te dzieciaki tak po prostu siadają i dalej chcą mieć lekcje. Tak po prostu. Miałem wrażenie, że ja jestem bardziej przerażony niż one. A potem sobie uświadomiłem, Boże, jakie to jest straszne, że one są do tego przyzwyczajone. Bo przecież nie można się przyzwyczaić do czegoś tak strasznego. Ale to, co najbardziej chyba mnie tam dotknęło, to nie jest samo to, że z dziećmi byłem w schronie, ale że te dzieci w tych schronach mają na stałe, każde dziecko ma jeden z plecak. Oprócz tych plecaków, które normalnie do szkoły mają, to każde dziecko ma jeszcze jeden plecak, który jest na stałe w szkole. Taki plecak życia. I w tym plecaku mają, te mniejsze dzieci mają czasami nawet taką zabawkę, ale jest woda, jest suchy prowiant, jest latarka, powerbank, żeby telefon można było naładować. Ale najbardziej mnie dotknęło to, jak mi dyrektorka tej szkoły pokazała, że te dzieci w plecakach mają pendrive'y i na tych pendrive'ach mają zgrane zdjęcia rodzinne i
i czasami coś od rodziców mają nagrane. Że gdyby się zdarzyło, że dom będzie zburzony, że nie będzie już zdjęć rodzinnych ani pamiątek, albo że rodzice zginą, to dziecko nie zostanie bez tożsamości. A to jest nadzieja, bo tam jest myślenie o przyszłości tych dzieci. Myślenie o przyszłości także narodu. O tożsamości. Oni wiedzą, że człowiek bez tożsamości nie może przetrwać. Jest okaleczony. Jest okradziony. Jest też łatwy do zniszczenia. Nam też przychodzi myśleć o tożsamości. Częścią naszej tożsamości jest miłość, zdolność do miłości. Takiej miłości, która jest większa niż sprawiedliwość polegająca na daniu komuś tego, co mu się należy. Sprawiedliwość domaga się przekraczania przez miłość. Tylko wtedy można budować pokój. Przepraszam, nie, jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Z polskiej rodziny chłopak we Lwowie, mówiący bardzo ładnie po polsku, jak do mnie pisze czasami coś, zawsze mówi, zwraca się do mnie na wy. Jak tam wasze sprawy? Mówi do mnie. Przed 18 rodzice mnie wyślą do Polski, żebym do wojska nie wstąpił. Żeby mnie nie wzięli na front. No bo już po 18 nie może, nie będzie mógł przekroczyć granicy. Będę musiał pojechać. Mówię, ale ucieknę od was. Mówię, ale to gdzie pojedziesz? Do Niemiec? Do Francji? On tak, jak w Niemiec? Pojadę na front i nic im nie powiem. Wracam do tekstu soborowego. Sobor mówi tak. Dlatego wszyscy chrześcijanie są usilnie wezwani do tego, aby żyjąc prawdziwie w miłości, jednoczyli się z ludźmi prawdziwie miłującymi pokój, dla wypraszania i budowania pokoju. Kierowani tym samym duchem nie możemy nie chwalić tych, którzy wyrzekają się gwałtów w dochodzeniu swoich praw i sięgają po środki obrony dostępne także i słabsze. Byłoby tylko mogło się to odbywać bez naruszenia praw i zobowiązań innych albo społeczeństwa. Na ile ludzie są grzesznikami, zagraża im niebezpieczeństwo wojny i będzie zagrażało aż do przyjścia Chrystusa. O ile zaś są złączeni miłością, pokonują grzech i przezwyciężają przemoc, dopóki nie wypełnią się słowa, cytat z Izajasza, swe miecze przekują na lemierze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Koniec cytatu z Izajasza. Bardzo mnie dotykają te słowa soboru. O ile zaś są złączeni miłością. To jest do nas. To złączenie miłością. To złączenie miłością jest wielką siłą na rzecz pokoju. Wracam do tego, co powiedziałem na początku. Ojcze nasz. Złączenie miłością. Akcja katolicka to są także ludzie złączeni miłością. I do Pana Boga, i do siebie nawzajem, i do Kościoła, i do społeczeństwa, i do własnego narodu, do cywilizacji, do świata w sensie szerszym. Dlatego te słowa są w czasach wojny dla nas. Mamy być złączeni miłością i nie poprzestawajmy na banalnej sprawiedliwości, która bywa usprawiedliwieniem, aby nie pomagać, a na pewno nie poprzestawajmy na banalnym myśleniu o prawdzie. Pod prawdą jest jeszcze kolejna prawda i następna prawda. A przecież prawda bez miłości to jest guzik prawdy. Mówię to jako grzesznik do braci i sióstr grzeszników. Czytam jeszcze raz ten tekst. Na ile ludzie są grzesznikami? To znaczy, to jest do nas.
Na ile ludzie są grzesznikami, zagraża im niebezpieczeństwo wojny i będzie zagrażało aż do przyjścia Chrystusa. O ile zaś są złączeni miłością, pokonują grzech i przezwyciężają przemoc. Dopóki nie wypełnią się słowa, swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą już więcej zaprawiać wśród wojny. Na tym kończą tę konferencję, te wątki naszemu myśleniu o wojnie i pokoju będą jeszcze dzisiaj towarzyszyć. Przyznam się, że nie mam w ogóle żadnych wyrzutów sumienia, że tak długo mówiłem. Gdybym widział, że mnie słuchacie, to bym skoczył wcześniej. Zatem to jest nie moja wina, tylko nasza wina.